Dzień dobry Państwu. Tak, to co słychać obok to jest budujący się apartamentowiec. To co widzę naprzeciwko siebie to napisy Strefa Społeczna i Hala Rurarzy. Po mojej lewej Hala Odlewników. Dalej są elektrycy, znaczy są różne specjalności, które tu w stoczni się pojawiają przy okazji pracy tego niezwykłego miejsca. Niezwykłego nie tylko z punktu widzenia kiedyś przemysłu stoczniowego w Polsce, a i z punktu widzenia historii, naszej polskiej historii. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziś to wielkie święto się rozpoczyna, potrwa do 4 czerwca i o wolności i o prawach obywatelskich z moimi gośćmi, którzy pojawiać się w studiu sukcesywnie będę rozmawiać. Ale nie tylko, bo chciałabym na przykład zapytać o coś tak ważnego w tej chwili dla Gdańska, jak tunel pod Martwą Wisłą. Panie prezesie, jak pan się czuje, kiedy pan jedzie tym tunelem?
No znakomicie się czuję, panie redaktor. Dzień dobry państwu, serdecznie, Jacek Bendykowski. Ja się czuję znakomicie, byłem głównym prawnikiem tej budowy od strony wykonawcy i czuję dumę, muszę powiedzieć, bo to była pierwsza tak trudna budowa, pierwszy tunel pod rzeką, pod wodą zbudowany
tak
w Polsce. Grubo przed Świnoujściem. Zresztą fantastyczna realizacja. Bardzo ułatwiająca życie mieszkańcom. Ja miałem to szczęście, że byłem prawnikiem zarówno po stronie wykonawców, jak i inwestorów, bo w DC-cie na przykład byłem prawnikiem inwestora przy budowie terminala kontenerowego. Także jestem dzisiaj na pewno pracującym głównie jako prawnik budowlany przy dużych inwestycjach, ale tunel pod Martwą Wisłą jest przedmiotem mojej dumy i szczęścia.
Pamięta pan pierwszy dokument prawny, który był związany z tą ogromną inwestycją?
Pamiętam, ponieważ zaczęło się od kryzysu na budowie i takiej decyzji, którą rozważały obie strony, czy z tej budowy zejść, czy z niej nie zejść.
Znaczy co, zejść i zostawić?
Zejść i zostawić, ponieważ wykonawca spierał się z miastem o wynagrodzenie, o roboty dodatkowe. Ja pojechałem do Madrytu wtedy przekonywać właściciela firmy OHL, to była firma rodzinna, przekonywać, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna i że zbudują sobie markę w Polsce, jeżeli ją dokończą.
Genialna inwestycja. Ja pamiętam opowieść inżyniera, który pracował przy budowie tego mostu, który tam dalej jest, Wantowego,
który był kiedyś nazywany mostem donikąd.
Tak, śmiano się z niego. Mówili, tak stary, wybudowałeś most donikąd, a tu okazało się, że ten most jest absolutnie niezbędny,
jak
bezcenny.
Jak wszystkie inwestycje w Gdańsku, to była potrzebna inwestycja.
Piękna pamiątka, też jedna z wielu, po Pawle Adamowiczu. Natomiast ja chciałabym z panem o wolności porozmawiać, panie Jacku. O wolności będziemy gadać. Bo ja mam wrażenie, że pan tak naprawdę, jeśli chodzi o wolność, to po pierwsze ma w swojej historii, w swoim życiorysie. Miał pan 16 lat, kiedy trafił pan do Ruchu Młodej Polski. Tak to było?
Tak, to był rok 83.
Słuchawki dla gościa są niezbędne.
Słuchawki nie są niezbędne, bo w nich jeszcze bardziej słuchać sympatycznego pana z pilarką.
Pana wiercącego.
Na budowie, a to też jest symbol Gdańska, bo my się cały czas budujemy i
miasto
cały czas się rozwijamy. Tak, to był 83 rok. Miałem, muszę powiedzieć, bardzo duże szczęście, ponieważ w ławce siedziałem z Michałem Kozłowskim, który był siostrzeńcem Jacka Taylora.
Wszystko jasne.
Tak jest, było to wszystko jasne. Jacek Taylor nas wciągnął najpierw, pamiętam, jakiś taki pierwszy wykład Aleksandra Halla, po części podziemny, po części niepodziemny, ponieważ Aleksander Hall ukrywał się, ale się pojawiał w różnych miejscach, na przykład u dominikanów.
Ostatnio spotkałem pana profesora w SKMC, bardzo miło się gawędziło chwilę.
Po tym wykładzie poznaliśmy Wiesława Walędziaka, który był takim liderem młodych.
Tak, to była wtedy ważna
postać. I trafiłem do pierwszego koła samokształceniowego, bo Ruch Młodej Polski cechował się w Gdańsku tym, że zanim dostaliśmy do ręki to, co tego zrobią najbardziej, czyli mogliśmy robić coś naprawdę podziemnego i opozycyjnego.
Co robiliście?
Najpierw musieliśmy być dobrze przeszkoleni.
No właśnie, a co robiliście?
Uczono nas prawdziwej ekonomii, uczono nas prawdziwej filozofii, uczono nas nauk politycznych.
Kto uczył?
Nasi starsi koledzy i wykładowcy, których ściągano z różnych miejsc Polski. Dostarczono nam mnóstwo książek. Ruch Młodej Polski miał najlepszą bibliotekę taką politologiczną w Polsce. W tym czasie ta biblioteka mieściła się właśnie u ojców dominikanów w Gdańsku. Dostawaliśmy książki, magazyny na bieżąco, francuskojęzyczne, angielskojęzyczne, niemieckojęzyczne, więc mogliśmy czytać, jednocześnie szkoląc się językowo, poznawać rzeczywistość geopolityczną, uczyć się świata, uczyć się obronności, ekonomii i takiej normalnej polityki w demokracjach zachodnich.
Czym dla pana jest wolność, panie prezesie?
jest chyba najważniejszą wartością
ona
obok
rodziny.
Ona
ma kilka kontekstów, i osobisty, i taki bardziej społeczny, i ekonomiczny, no bardzo dużo wymiarów.
I każdy z nich jest ważny. Jest. Ten ekonomiczny dla mnie też był ważny, nie ukrywam, bo ja pracowałem na etacie przez pierwsze 3 lata mojego życia, a potem już byłem człowiekiem wolnym.
Że bez etatu to wolnym.
Zaczynałem, bo to i przy działalności publicznej miało to kolosalne znaczenie i człowiek nie musi pytać pracodawcy, co mu wolno robić, tylko decyduje sam o sobie. Ja od 93 roku wykonywałem wolny zawód, co było absolutnie niezbędne dla działalności publicznej i dawało mi takie poczucie niezależności i finansowej, i osobistej. Jako, że w tym zawodzie dosyć szybko można było wejść na jakiś wyższy pułap dochodów, to też byłem w stanie siebie sam finansować. To też jest bardzo ważne w polityce.
No ale został
ja
pan
nigdy
samorządowcem,
nie potrzebowałem
tutaj
nikogo do tego, żeby mi finansował. Nie, no przez pierwsze kilkanaście razy zajmowałem się przecież polityką zagraniczną.
No tak.
Od 89 roku do 2003 roku zajmowałem się głównie polityką zagraniczną, współpracą międzypartyjną. I to jest fantastyczne doświadczenie, bo dzisiaj jak patrzę na Europę, to w zasadzie wszędzie mam dobre koleżanki i kolegów, znajomych, z którymi prowadziłem hulaszczy tryb życia w latach 90. jako człowiek młody. Często powtarzam, że Robertę Metsolę, obecną przewodniczącą parlamentu, poznałem, kiedy miała 19. Była takim naszym objawieniem na Malcie. Ja już byłem wtedy honorowym liderem tego środowiska. Honorowym liderem miałem na 28, więc byłem stary piernik. Aha. Byłem wtedy audytorem IDS-u, czyli Młodzieżówki Europejskiej Partii Ludowej. Do której później wprowadzałem. Najpierw Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, była taka partia na przełomie lat 90. i XXI wieku, a później Platformę Obywatelską, której członkostwo negocjowałem z Martensem, czyli byłem premierem Belgii, ówczesnym szefem EPL-u. I to były fantastyczne doświadczenia, ale też nie ukrywam, że sam siebie finansowałem zawsze w tej polityce zagranicznej i to też dawało takie poczucie niezależności i poczucie wolności właśnie.
Niezwykła wolność osobista. O wolności i prawach obywatelskich, proszę Państwa, więcej porozmawiamy za chwilę, zróbmy małą przerwę. Moim i Państwa gościem jest Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej. Samorządowiec przez wiele lat, ja to pamiętam.
20.
No właśnie.
20 lat, szef klubu najpierw w Radzie Miasta Gdańska, kiedy po raz pierwszy wybieraliśmy Pawła Adamowicza, świętej pamięci.
I sejmik województwa pomorskiego też.
I później 4 kadencje w sejmiku, przez 3 kadencje szef klubu PO.
Tak jest. I wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. A muzyka, której słuchać będziemy w tych przerwach, to Jean-Michel Jarre. 2005 rok, sierpień, Przestrzeń Wolności. Koncert w Stoczni Gdańskiej właśnie. I ta muzyka jest dzisiaj z nami.
Pierwszy wielki koncert, który organizowaliśmy jako Fundacja Gdańska.
Był pan?
No nie, ja byłem wtedy
organizatorem
tego koncertu.
Jak było?
I muszę powiedzieć, i negocjatorem kontraktu, bo to był pierwszy tak wielki kontrakt. Nie wymienię kwoty, ale kwota była 7-cyfrowa.
O Rider
w dolarach,
boję się pytać.
W dolarach. Negocjowałem ten kontrakt z prawnikami z Kalifornii.
Miał jakieś...
Przez telefon, bo to była wtedy jeszcze jedna możliwość, żeby to robić jakoś tak skutecznie. Nie było Teamsów, nie było tak dobrze sprawnego internetu. I ten cały gigantyczny kontrakt negocjowaliśmy telefonicznie. I to był dobry kontrakt, na którym, powiedzmy sobie szczerze, Fundacja Gdańska zarobiła sporo pieniędzy. Mogliśmy potem zacząć finansować bardzo duże projekty, nie tylko inne koncerty, ale też choćby Encyklopedię Gdańska.
A jakie miał specjalne życzenia Jean-Michel Jarre?
On, muszę powiedzieć, że przyjechał bardzo spolegliwie do Gdańska, to już 20 lat temu prawie.
No tak.
Przyjechał bardzo spolegliwie z całą rodziną. Był szczęśliwy, że przyjeżdża jeszcze z uwagi na, do Miasta Wolności, które było absolutnym symbolem na Zachodzie. Miał bardzo elegancki apartament, natomiast zachowywał się bardzo skromnie. Był zresztą bardzo gościnnie przyjęty przez gdańszczan i myślę, że wyjeżdżał z Gdańska w takiej bardzo pozytywnej atmosferze, był gdańskim fanem.
No ja chciałam pytać o garderobę, może jakaś biała kanapa, jakieś białe ręczniki.
Nie, nic nie było takiego, co znamy z opowieści i legend o gwiazdach rocka.
Jean-Michel Jarre teraz z nami. Wie pan, że ja nie pamiętałam o tym, panie prezesie, że państwo organizowali koncert Jean-Michel Jarre'a. Mknęło mi to.
To prawda, jako Fundacja Gdańska.
Skupiłam się na muzyce,
wielkie, może organizowaliśmy mnóstwo wielkich koncertów. Teraz będziemy mieli jeszcze halę debat i próby głosu.
Tak, to
organizowaliśmy wtedy koncert również Roda Stewarta. Wiele było tych koncertów dużych, wielkich, które organizowaliśmy. No, również w roku 2019 ten znakomity koncert Polsatu na Placu Zebrań Ludowych, a od już w tej chwili 5 lat Juvenalia.
Chciałabym, żeby pan teraz zaprosił naszych słuchaczy, bo przecież słucha nas nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żeby pan zaprosił ich tutaj, na tereny postoczniowe. Chyba tak można powiedzieć, prawda? Na te tereny, które wiążą się z historią, która po pierwsze zmieniła nas, zmieniła Polskę, zmieniła Europę, a potem w zasadzie cały świat się zmienił dzięki temu, co tu się wydarzyło.
Powiedzmy sobie szczerze, komunizm w Polsce obaliło społeczeństwo obywatelskie.
Tak to działa.
A to, ta strefa społeczna, jest świętym, jest festiwalem społeczeństwa obywatelskiego. Mamy tu ponad 200 organizacji pozarządowych, ale to ruchy obywatelskie, organizacje pozarządowe zarówno obaliły komunizm, a skoro obaliły go w Polsce, to i obaliły go w całej Europie Wschodniej, to społeczeństwo obywatelskie uratowało nam wolność i europejskość.
To społeczeństwo obywatelskie sprawiło
ponad pół roku temu,
że ja mogłam pracować tam, gdzie pracowałam, w wolnych mediach.
Wszyscy odzyskaliśmy wolność dzięki temu. Jest strasznie smutne, prawda? Kiedy teraz tego nie doceniamy, bo bardzo
zapominamy?
Wielu szczególnie... Ja myślę, że pewnie największy problem z tą pamięcią ma młode pokolenie, ale jest usprawiedliwione, ponieważ ono od tych czasów, w których pani i ja byliśmy młodzi i zaczynaliśmy życie dorosłe, nie pamięta.
No właśnie, dla nich
nie wie, że może być inaczej. Dla nich wolność
jest oczywistością, że jesteśmy w Unii, że jeżdżą.
Dla nich oczywistością jest brak roamingu, dla nich oczywistością jest to, że mogą wyjeżdżać za granicę
bez paszportu
i mogą się wszędzie przemieszczać. Ale warto na przykład, żeby pogadali ze swoimi rówieśnikami w Wielkiej Brytanii, co to znaczy, kiedy roaming wraca, kiedy się podejmie niemądre decyzje, a bardzo wielu młodych Polaków niestety chciałoby podejmować niemądre decyzje, na przykład głosując na partie, które namawiają do polexitu.
Uroczystości. Od tego wszystko się zacznie na Placu Solidarności dzisiaj o godzinie 12, w samo południe.
Na Placu Solidarności główne uroczystości będą o 12 w 4 czerwca.
4 czerwca?
My dziś zaczniemy
tak,
tutaj.
4
tak
o 12.
My
dziś zaczynamy
tutaj,
od stref.
Od strefy społecznej, czyli właśnie od święta organizacji pozarządowych, czyli święta społeczeństwa obywatelskiego. Tych, którzy poświęcają swój cenny czas i często prywatne pieniądze na to, żeby robić coś dobrego dla innych.
Tak jest.
I dla nas wszystkich.
Organizacje pozarządowe, znajome nazwiska się pojawiały w przestrzeni, więc bardzo mi się to podoba. To są wspaniali ludzie, absolutnie. Ale też cykl spotkań i sceny różne i różni prowadzący. W tym roku zestaw, powiedziałabym tak, jak przejrzałam, bo program jest szalenie bogaty. To jest kilka dobrych stron tych
każdy
tematów.
Każdy NGO, po to, żeby się nas znaleźć, musi zaproponować chociaż jedną aktywność.
Właśnie,
mamy
są
ich
też
200.
Goście, są dziennikarze, są filozofowie,
a wśród
naukowcy.
NGO-sów mamy zarówno Stowarzyszenia Kowali, Koła Gospodyń Wiejskich przez stowarzyszenia edukacyjne zajmujące się pomocą osobom słabszym w najróżniejszej formie, aż po tak, powiedziałbym, wypasionej celebryckiej jak Press Club, który przywozi nam mnóstwo gwiazd polskiej publicystyki. Dlatego na pewno spędzenie tego czasu przez dwa dni w Gdańsku na terenach postoczniowych to jest wielka wartość. Jest fantastyczna strefa dla dzieci. W końcu mam Dzień Dziecka dzisiaj. Wszystkim
ten teren
składam
w ogóle jest
najserdeczniejsze
pięknie
życzenia.
Pięknie urządzony, pięknie zagospodarowany.
On jest świetny,
jest
i my tu będziemy zawsze.
Tak?
Natomiast można przyjść z dziećmi rzeczywiście. Dzieci zostawić pod opieką opiekunek i opiekunów, a samemu zanurzyć się i każdy znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego, czy jest ekologiem, czy jest osobą zanurzoną w kulturze, w edukacji, w polityce, w sprawach wyznaniowych, w polityce międzynarodowej. Tak naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie przez te dwa dni.
Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty.
A trzeciego i czwartego już zapraszamy do Europejskiego Centrum Solidarności, bo tam przenosimy w poniedziałek i wtorek główną oś naszej działalności.
Tak, dzisiaj z panią wicedyrektor po 12.30 będziemy zresztą o tym rozmawiać. Wybiera się pan na debaty? Wybiera się pan na oprowadzanie?
Na kilka się na pewno wybiorę. Niestety będę musiał zniknąć w pewnym momencie, koło godziny 13.
Bo pan to w zasadzie jest w pracy, panie prezesie.
Po godzinie jestem w pracy i to jest moja strefa. Natomiast niestety mam też kampanię wyborczą równolegle i o 15 muszę być w Swołowie pod Słupskiem, gdzie będę rozmawiać z mieszkańcami powiatów zachodnich rubieży naszego województwa na temat Europy, na temat wyborów, które się zbliżają, europejskich 9 czerwca. Mam tę drugą rolę, którą pełnię równolegle, czyli kandydata.
No, więc, no nie jest łatwa rola, wymagająca. Co na to rodzina?
No muszę powiedzieć, że moja żona się zgodziła,
dorosła.
Bo ja zrezygnowałem z polityki europejskiej z uwagi na to, że się żeniłem w roku 2001 i szczęście mojego życia najpiękniejsze. Stwierdziło, że chyba ta polityka europejska, ja wtedy tydzień czasu spędzałem w Brukseli.
Czyli był pan poza domem.
Byłem dużo poza domem. Akurat urodziła się Marysia w styczniu 2004 roku i szczęście mojego życia stwierdziło, że chyba ta polityka zagraniczna to nie jest najlepsza droga do budowania szczęścia rodzinnego. Miała rację, powiedzmy sobie szczerze. Jestem strasznie szczęśliwy, że posłuchałem żony i zanurzyłem się wyłącznie w samorządzie, czy głównie w samorządzie, poza pracą zawodową. bo mam bardzo szczęśliwą rodzinę i to wszystko się udało w sposób znakomity. Jak bycie z dzieckiem, kiedy ono jest małe, jest absolutnie nieodzowne. Natomiast dzisiaj moje najkochańsze dziecko, malutkie, studiuje w Holandii, przynosi się z Holandii do Hiszpanii.
No właśnie, korzysta z
Moja żona w ramach drugiej młodości podjęła studia podyplomowe i uzyskałem permisję na to, żeby zapytać wyborców, czy nie chcą, żebym wrócił.
To ma pan wolność kandydowania.
Mam wolność kandydowania, tak jest.
Bardzo utkwiło mi w pamięci to, co pan mówił w jednej z rozmów o 8.30 u nas w redakcji w Radiu Gdańsk, kiedy mówił pan o frekwencji. Uderzające jest to, jak ważna ta frekwencja jest. Mówił pan o takiej opcji, że nawet może z danej listy wejść, mogą wejść 2-3 osoby, ale może wejść też 5.
Z jednej listy może nie, ale z Pomorza tak.
Z Pomorza,
tak.
Z naszego regionu.
My mamy z jednej strony najważniejszy wybór od kilku lat, bo przed takimi wyzwaniami Unia dawno nie stała. No, wracamy niestety do fundamentalnych pytań o bezpieczeństwo i to takie bezpieczeństwo per se.
A tak,
prawda?
Z jednej listy może wejść wojenne. Maksymalnie chyba 3 osoby,
natomiast
prawda?
Jeżeli chodzi o frekwencję, to mamy najdziwniejszą ordynację w Europie. Jesteśmy przedmiotem uśmiechu z politowaniem w wielu krajach, ponieważ u nas mandaty nie są związane z okręgiem wyborczym. Czyli to, czy będziemy mieli na Pomorzu, nie tylko z Platformy, nieważne, z PiSu, Lewicy. Czy będzie mieli dwóch europarlamentarzystów,
czy trzech,
czy cztery,
czy pięciu. Wie pan, że metoda Donta to tak naprawdę jest coś nie do pojęcia.
To zależy wyłącznie od nas, czyli od Pomorzan, zależy
tak
od frekwencji.
Tak,
my jesteśmy drugim najmniejszym okręgiem wyborczym i konkurujemy o mandaty nie tylko między sobą, czyli między partiami, ale między województwami. Czyli nasz trzeci czy czwarty mandat zależy od tego, jaka będzie frekwencja w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Śląsku, Warszawie, Zachodnim Pomorzu, jaka będzie u nas. Przez to, że jesteśmy jednym z dwóch najmniejszych okręgów wyborczych, musimy mieć przynajmniej 15-20% wyższą frekwencję niż średnia krajowa, żeby wywalczyć te dodatkowe mandaty. Innymi słowy, tylko od nas Pomorzan zależy, ilu będzie Pomorzan w Parlamencie Europejskim, niezależnie od barw politycznych.
Ilu naszych tak naprawdę, będzie w Brukseli.
Czyli tak naprawdę, jeżeli słuchają mnie dzisiaj, czy to zwolennicy Lewicy, czy PiSu, państwu też powinno zależeć na wysokiej frekwencji, a zwolennikom Koalicji Obywatelskiej w szczególności, bo my mamy jednak szansę na największą liczbę mandatów, czyli pewnie te dodatkowe będą w jakimś stopniu do nas wpływać.
Pamięta pan, panie prezesie, frekwencję w ostatnich wyborach europejskich?
Ja tylko
dodam,
że to jest kwestia patriotyzmu lokalnego, bo
prawda?
Patriotyzm lokalny nakazuje nam
naszych
tu na Pomorzu
wysyłamy do Brukseli
pójść na wybory. My mieliśmy, już był taki czas, kiedy mieliśmy tylko dwóch europarlamentarzystów. W tej chwili mamy trójkę.
Tak jest.
W dużym stopniu zawdzięczamy to traumie, która była w roku 2019 i jakby tym wydarzeniom. Chcemy utrzymać tę trójkę, ale może mieć nawet czwórkę, drodzy państwo, jeżeli tłumnie licznie pójdziemy na wybory.
No właśnie, to jest szalenie ważne. Jaka była frekwencja, pamięta pan, w poprzednich wyborach europejskich?
O ile pamiętam, 45,
my zawsze nieźle wypadamy, mam wrażenie.
Było znacznie więcej, chyba średnia krajowa była 45%, myśmy przekroczyli 50% wtedy.
Bardzo by się chciało, żeby za tydzień tak było.
A, gdyby w Polsce było 20, a u nas 40, to bylibyśmy bardzo szczęśliwi, ale gdyby w Polsce było 40, to powinno być u nas przynajmniej 60.
To bardzo apelujemy. Ja bardzo bym chciała pozostać w Unii takiej, jaka ona jest tak naprawdę.
A my z Pomorza wysyłamy dobrych europarlamentarzystów zwykle. To jest dziwne, co powiem, ale powiem jakby z tego radia, że pani poseł Fotyga należy też do bardzo pracowitych europarlamentarzystów. Ja się z nią nie zgadzam w wielu sprawach, ale ona należy do tych, którzy realnie pracują w tym Parlamencie Europejskim.
A ta praca jest szalenie istotna. Pracowitych ludzi nam trzeba.
I takich, którzy mają troszkę wiedzy i potrafią coś do tego Parlamentu Europejskiego wnieść i potrafią tam skutecznie walczyć o nasze sprawy, bo Pomorze potrzebuje naprawdę bardzo silnego lobbingu. Byliśmy województwem najbardziej pokrzywdzonym przez ostatnie 8 lat. PiS wyjątkowo Pomorza nie lubił.
Skrzywdził nas.
No myślę, że ten gen wolności trochę nam szkodził, ale straciliśmy bardzo dużo dochodów. Odebrano nam dwie największe grupy kapitałowe, a to są gigantyczne dochody z CIT-u i z PIT-u, centra decyzyjne, więc my musimy sobie dzisiaj bardzo sami radzić i musimy w Europie skutecznie lobbować nasze sprawy, co nie ukrywam, że mam zamiar robić.
No to głosujemy za tydzień, proszę państwa. 9, taki tydzień z małym ogonkiem, bo to w niedzielę będzie. Bierze pan na klatę, rozumiem, te wszystkie obowiązki.
No biorę na klatę i pracuję z zapamiętaniem. Ci, którzy mnie obserwują na Facebooku publicznym, czyli Jacek Bendykowski, kandydat do Parlamentu Europejskiego, myślę, że mogą być zdziwieni trochę, tak jak pani redaktor dzisiaj, że zdążyłem do tego programu, bo tak naprawdę kalendarz mój się grzeje.
I bardzo dobrze. Chyba pan to lubi, tak mi się wydaje.
Ja lubię.
To właśnie. No to Jean-Michel Jarre nam zagra, a już za chwilę w naszym studiu pojawi się prezydentka Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.
Bardzo serdecznie państwa pozdrawiam, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz.
Europejskie Centrum Solidarności, państwo znają Plac Solidarności.
Wzdłuż ulicy Popiełuszki.
Wzdłuż Popiełuszki, teren, na którym stoją białe namioty.
Zapraszamy, jest wszystko, drodzy
Mnóstwo
państwo.
Się
jest wspaniały wyszynk. Można zjeść i wypić. Dzieci pozostawić pod opieką opiekunek i opiekunów i naprawdę bawić się setnie.
To od której? Od 11?
Od 11 zaczynamy śniadaniem społecznym, otwartym dla wszystkich, więc ci, którzy nie zdążyli w domu zjeść śniadania, zapraszamy na śniadanie.
Albo na drugie ewentualnie.
Może być i drugie śniadanie.
Jest 10:30, więc za pół godziny to, co tu ma się dziać się zacznie. Bez państwa nie wyobrażam sobie tego wydarzenia. Święto
ja
wolności
również.
I praw obywatelskich. Jacek Bendykowski, dziękuję.
Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu za uwagę.